Tytuł tygodnia.
Maciej Zaręba-Bielawski. Higieniści. Z dziejów eugeniki. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne w tłumaczeniu Wojciecha Chudoby. Jak to się stało, że Szwecja, modelowe państwo opiekuńcze, do połowy lat 70. ubiegłego wieku dzieliła swoich obywateli na pożytecznych i mało wartościowych i tych ostatnich poddawała m.in. sterylizacji? Czyta Zbigniew Grochal.
Kiedy po raz pierwszy, zapewne przed 20 laty, usłyszałem o szwedzkim prawie sterylizacyjnym, wprawiło mnie to, podobnie jak francuskich czytelników jesienią 1997 roku, w osłupienie. Osobnicy niepełnowartościowi, pośredni materiał ludzki, to pojęcia, które nie tylko nie przystają do kultury demokratycznej, są z nią całkowicie sprzeczne. To przy akompaniamencie takiego języka wymordowano w Auschwitz większość rodzin mojej matki. Jeszcze bardziej zadziwił mnie fakt, że nordycka higiena rasy nie dość, że nie była udokumentowana, pozostawała przemilczana, by nie powiedzieć ocenzurowana w encyklopediach i pracach historycznych. W prywatnych rozmowach z naukowcami temat kwitowany był najczęściej wzruszeniem ramion, co oznaczało, że szwedzki historyk ma ważniejsze tematy. Gdy w sierpniu 1997 roku opublikowałem w Dagens Nyheter 3 artykuły oparte na najnowszych badaniach szwedzko-łotewskiej historyk Maii Runcis, o czym doniosła agencja Reutera, opinię światową szwedzka historia sterylizacji zszokowała, podobnie jak mnie, gdy usłyszałem o niej po raz pierwszy. Z dnia na dzień zaroiło się w Sztokholmie od korespondentów i ekip telewizyjnych z całego świata żądnych szczegółów i oficjalnych komentarzy. Dopiero wtedy, po 40 latach istnienia praktyki sterylizacji, a następnie 2 dekadach milczenia, państwo szwedzkie po raz pierwszy odżegnało się od polityki segregacji obywateli wedle kryteriów higieny rasy. Dla ofiar sterylizacji, spośród których 20 tysięcy osób jeszcze żyje, ta publiczna skrucha miała niewysłowione znaczenie. Wszak nie dość, że pozbawiono ich podstawowej życiowej funkcji, do tego przyszło im żyć ze stygmatem niepełnowartościowa, pośredni, niepotrzebna, tym bardziej nieubłaganym, że w imieniu społeczeństwa. Najczęściej naznaczała nim partia, która przez znaczną część ich życia cieszyła się zaufaniem większości. Kiedy w sierpniu 1997 roku wiadomość o szwedzkiej sterylizacji obiegła świat, międzynarodowe oburzenie bulwersowało wielu szwedzkich publicystów. W wyrazach potępienia dopatrywano się znacznej dozy obłudy. Z pewnością Francja czy Anglia dopuszczały się gorszych rzeczy. Niestety, francuska i brytyjska indygnacja nie wynikała z obłudy ani urojeń. Po II wojnie światowej kraje skandynawskie, jako jedyne w Europie, stosowały prawo, które otwarcie zakładało podział na osoby zdatne i niepełnowartościowe, gdzie te ostatnie pod różnymi formami nacisku pozbawiano możliwości prokreacji. Z punktu widzenia dzisiejszej Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, a nawet Stanów Zjednoczonych czy Niemiec, szwedzkie ustawy sterylizacyjne, ich motywy, zakres i okres obowiązywania jawią się jako coś wyjątkowego, nie do pogodzenia ze społeczeństwem demokratycznym. Także poza Europą tego typu ustawodawstwo należało do rzadkości. Tylko Japonia, niektóre stany USA oraz prowincje Kanady stosowały w przeszłości podobne prawa, lecz z wyjątkiem Japonii w nieporównywalnie mniejszym zakresie. Fakt, że ustawy eugeniczne należały do wyjątków, nie oznacza, że równie rzadkie były takie praktyki. W wielu krajach europejskich, choć również w Australii i Nowej Zelandii do niedawna zdarzało się, a zapewne zdarza się i dziś, że niektórzy lekarze, prawdopodobnie za milczącą zgodą swoich szefów, przyznawali sobie prawo sterylizowania pacjentów, których prokreację uznali za niepożądaną. W większości wypadków wchodzili tym samym w kolizję z prawem oraz, sądząc po reakcjach, ze społecznym poczuciem moralności. Tu zatem kryje się podstawowa różnica. Nordyckie ustawy sterylizacyjne wystawiały demokratyczną legitymację działalności, którą w innych krajach traktowano jak przestępstwo.
Tytuł tygodnia powróci jutro o 13:30.